Witamy, dzień dobry. Paweł Szafernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, jest dziś naszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Obudziliśmy się w nowej rzeczywistości z nowymi obostrzeniami, ale mamy stare, a może raczej narastające problemy, bo kolejny dzień z ponad 27 tysiącami zakażeń. Kiedy będzie lockdown, panie ministrze?
Mam nadzieję, że te obostrzenia, które wprowadziliśmy jakiś czas temu, te, które wprowadzamy teraz, doprowadzą do tego, i wszyscy w to głęboko wierzymy, że nie będzie potrzeby wprowadzenia tej narodowej kwarantanny, o której mówił pan premier.
No, pan dziś premier mówi o 5 dniach, że w ciągu 5 dni zapadnie decyzja. Mówi to w czwartek, czyli decyzja powinna zapaść we wtorek.
No, na początku przyszłego tygodnia, myślę, wskaźniki liczby osób trafiających do szpitali, także wskaźniki osób kierowanych na testy. To jest bardzo ważny wskaźnik, taki, który minister zdrowia widzi, ile osób jest kierowanych na testy. Pewnie będą takim czynnikiem, który wskaże, czy w kolejnych tygodniach będzie potrzebna ta kwarantanna, czy nie. No, chcielibyśmy, żeby te działania, które podejmujemy, przyniosły takie efekty, żeby nie trzeba narodowej kwarantanny przeprowadzać.
Panie ministrze, a jeśli nie będzie tej kwarantanny, to może wejdzie godzina policyjna. Wiele miast na zachodzie Europy ją wprowadziło już dawno temu.
Chcielibyśmy, żeby te obostrzenia, które są w tej chwili wprowadzone, przypomnę, te obostrzenia nie są przeciwko komukolwiek, tylko przeciwko koronawirusowi, i żeby te obostrzenia były już najdalej idącymi. Chcielibyśmy, żeby nie było kolejnych obostrzeń. Pan premier przedstawił etapy, na których byliśmy, na których możemy się pojawić, jeżeli będą większe wskaźniki zachorowalności. Miejmy nadzieję, że te działania, które podjęliśmy, doprowadzą do tego, że nie będzie trzeba kolejnych obostrzeń wprowadzać.
Ale rozważa pana resort taką godzinę policyjną?
Dziś nie ma mowy o takich rozwiązaniach, nie ma mowy o tak daleko idących rozwiązaniach, także związanych z czy zamykaniem granic, czy z innymi kwestiami, które były na wiosnę. Ale proszę pamiętać o tym, że my musimy się dostosowywać do rady ekspertów, także do tych danych, które się pojawiają. Miejmy nadzieję, że nie będzie takiego wzrostu zachorowalności w przyszłym tygodniu.
A jak duży jest
musieć kolejne obostrzenia wprowadzać.
I jak duży spór, panie ministrze, jest w rządzie o lockdown? Ilu jest za, ilu przeciw ministrów?
Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, te obostrzenia nie są przeciwko komukolwiek, są przeciwko wirusowi. To nie jest kwestia żadnego sporu. Wszyscy wiemy o tym, że tak jak pan powiedział, w Europie, w wielu krajach naszej części Europy te restrykcje są dużo dalej idące, bo wiadomo, że trzeba walczyć z tym niewidzialnym wrogiem, który się pojawił, i miejmy nadzieję, że na przykład chciałbym tutaj wskazać na to, że polskie społeczeństwo jest niezwykle odpowiedzialne w wielu zadaniach. Mamy ponad 600 tysięcy osób w tej chwili na kwarantannie. Policja dzień w dzień prawie 500 000 osób na tej kwarantannie odwiedza w domu. Podczas ostatniej doby nieobecnych w miejscu zamieszkania było jedynie 1100 osób. Rażące naruszenie to 120 osób. 120 osób na ponad 600 tysięcy to jest promil osób, które są w kwarantannie. To pokazuje, że Polacy są niezwykle odpowiedzialni, solidarni w tym działaniu. Chciałbym za to podziękować. Chciałbym podziękować także policji, tym wszystkim, którzy są na pierwszej linii frontu walki z tym niewidzialnym wrogiem. To pokazuje, daje nadzieję na to, że wyhamujemy tą tendencję zwyżkową i że nie będzie potrzeba kolejnych obostrzeń.
Czy resort dziękuje też policjantom dodatkiem 1000 złotych? Ten dodatek, o którym wczoraj poinformował portal TVN24, już jest wypłacany, panie ministrze?
Panie redaktorze, przede wszystkim wszyscy powinniśmy dziękować tym wszystkim, którzy są od marca na pierwszej linii frontu. Lekarzom, pielęgniarkom, sanitariuszom, osobom, które pracują z chorymi, także policji. Policja od początku, od pierwszego dnia pandemii ma dodatkowe zadania związane właśnie z monitorowaniem sytuacji, także z pomocą osobom, które są na kwarantannie, ze sprawdzaniem tego, czy te osoby dotrzymują tych...
No, to wiemy. To wiemy, panie ministrze, tylko czy ten dodatek to jest rzeczywiście informacja prawdziwa, sprawdzona, czy policjanci już go dostają, albo czy dostaną w ciągu najbliższego czasu?
Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, wszyscy, którzy dodatkowe zadania dziś wykonują, powinni takie różnego rodzaju dodatki związane z COVID-em, bo pracują 24 godziny na dobę, dostawać. Na pewno resort będzie także informował oficjalnie o takich dodatkach, jeżeli one będą w służbach mundurowych.
Kiedy, panie ministrze, powstaną wszystkie szpitale wojewódzkie, te takie polowe, tymczasowe? To jest kwestia dni czy tygodni?
Na przełomie listopada i grudnia w każdym województwie będzie szpital tymczasowy. Wojewodowie intensywnie pracują. Myślę, że najszybciej te szpitale powstaną w Łodzi, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu i Lublinie. Pod koniec miesiąca, na przełomie listopada i grudnia, pierwsi pacjenci w tych szpitalach tymczasowych, dodatkowych, specjalnie budowanych na w związku z drugą falą koronawirusa, będą mogli już korzystać z tych szpitali. Oczywiście chcielibyśmy, żeby jak najmniej osób z tego korzystało. Najlepiej, gdyby te szpitale były, stanowiły pewne zaplecze, ale jak najmniej osób, żeby z tego korzystało, ale państwo musi być przygotowane na wzrost liczby osób, które potrzebują hospitalizacji, stąd te działania i budowa szpitali tymczasowych.
Pytanie, czy wystarczająco było, ale to jest może już pytanie, które padnie w części internetowej. Jeszcze zapytam, w jaki sprzęt te szpitale będą wyposażone? Czy to jest sprzęt pochodzący z bardzo głębokich, że tak powiem, rezerw? Bo w internecie krążą zdjęcia, które pokazują, że te łóżka to jest prawdziwy złom.
Panie redaktorze, szpitale tymczasowe, pewien standard tych szpitali, wiadomo, że będzie trochę inny niż szpitali takich tradycyjnych. Te szpitale tymczasowe, tak jak ten szpital na Narodowym, to są szpitale, które mają odciążyć te szpitale tradycyjne, które dzisiaj są wypełnione chorymi na koronawirusa. Więc przede wszystkim chcielibyśmy, aby te osoby, które są najciężej chore, trafiały do szpitali, które już są, a szpitale tymczasowe mają odciążyć. Jesteśmy na froncie walki z koronawirusem i jak to jest na froncie, w tej chwili wszystkie ręce na pokład, wszystkie działania. Bardzo łatwo krytykować, bardzo łatwo atakować, czy wyciągać jakieś szczegóły, które powiedzmy sobie później są szeroko komentowane, ale przede wszystkim szpitale tymczasowe to jest około 5 tysięcy nowych miejsc dla osób chorych na koronawirusa. Tam też będą instalacje tlenowe, tak jak na Narodowym.
To też szczegóły, panie ministrze, już w internecie. Zgoda. W radiu jeszcze muszę pana zapytać o to, co wydarzy się w Warszawie 11 listopada, czyli Marsz Niepodległości. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zakazuje. Organizatorzy mówią, że przejdą choćby w spacerze spontanicznym. Będzie to dozwolone, czy nie?
Panie redaktorze, mamy jeszcze 4 dni do 11 listopada. Głęboko wierzę, że wszelkiego rodzaju uroczystości w dobie koronawirusa odbędą się w taki sposób z poszanowaniem dla także bezpieczeństwa epidemicznego. I mam nadzieję, że te najbliższe 4 dni także doprowadzą do tego, że pewnego rodzaju działania także organizatorów różnych uroczystości doprowadzą do tego, że to będzie w sposób bezpieczny wszystko przeprowadzone.
No, pan liczy na dobrą wolę, ale organizatorzy mówią, że przejdą tak czy inaczej, że nie ulegną liberalnym politykom. Spytam, czy będą kary w takim razie.
Panie redaktorze, zawsze polska policja reaguje w taki sposób, w jaki należy reagować w danych sytuacjach. Myślę, że ostatnie tygodnie, czy ostatnie pół roku także pracy policji wskazuje na to, że rzeczywiście tutaj policja reaguje w sposób adekwatny i tak będzie też w tym przypadku.
Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, jest naszym gościem. Dziękuję wszystkim radiosłuchaczom i zapraszam do internetu na rmf24.pl, interia.pl. Do usłyszenia i do zobaczenia, jeśli ktoś ma internet.
Dziękuję. Zdrowia życzę.
Panie ministrze, no ale co będzie, jeśli rzeczywiście Marsz Niepodległości by chciał przejść przez Warszawę? Wiemy, że tam przyjedzie mnóstwo ludzi, to jest kilkadziesiąt tysięcy. Być może będzie kontrmarsz. Czy policja w ogóle ogarnie taką sytuację? W dobie pandemii oczywiście.
Panie redaktorze, policja zawsze dba o bezpieczeństwo uczestników różnego rodzaju manifestacji. Także dba o bezpieczeństwo osób, które są wokół tych manifestacji. Gwarantuję, że policja na pewno teraz, również w dobie pandemii, będzie działała w taki sposób, żeby to bezpieczeństwo zapewnić. Nie mamy jeszcze pewności, jak ostatecznie będzie wyglądać ten dzień, czy w stolicy, czy w innych miastach. Dziś praktycznie 4 dni, powiedzmy sobie to, żyjemy w czasach, w których to jest bardzo długi okres czasu. Także zobaczymy, jak będą wyglądały te działania związane z obostrzeniami po weekendzie, zapowiedzi pana premiera. Wierzę głęboko w odpowiedzialność Polaków. Tak jak w pierwszej części tego programu mówiłem, Polacy w tym czasie wykazują się wielką odpowiedzialnością, solidarnością i wierzę w to, że będzie tak, że tym razem tak 11 listopada.
To jeszcze ostatnie pytanie. Prowadzicie jakiekolwiek rozmowy z organizatorami? Prosicie ich, żeby może zrezygnowali, zaapelowali do swoich zwolenników, żeby do Warszawy tego dnia jednak nie przyjeżdżali?
Pan premier apelował do wszystkich organizatorów uroczystości 11 listopada parę dni temu i ten apel jest cały czas aktualny.
Apelował, żeby protestować w internecie. W internecie, który był zdominowany 5 lat temu przez młodych ludzi, którzy chętniej wybierali Prawo i Sprawiedliwość niż inne ugrupowania. Dziś jest zupełnie inaczej, bo to nie trochę, tylko zupełnie inaczej. Ci młodzi ludzie, a te protesty uliczne ostatnie, strajk u kobiet głównie myślę, mają twarz młodej osoby. Co się stało w ciągu tych 5-6 lat, że tak bardzo zmieniły się upodobania czy wybory młodych ludzi? PiS ich wyraźnie straciło.
Z jednej strony myślę, że trzeba oddzielić jednak uczestników tych manifestacji, znaczną część uczestników manifestacji od kierownictwa tego strajku i od organizatorów tej manifestacji. Z jednej strony mamy organizatorów i to jest w moim przekonaniu taka lewicowa ekstrema, zresztą te postulaty, które stawiają organizatorzy, o tym świadczą. Z drugiej strony do tych organizatorów dołączyła się w pewien spontaniczny sposób duża grupa młodych ludzi, która w moim przekonaniu chciała wyrazić pewien bunt wobec władzy, wobec także systemu. W moim przekonaniu w dużej mierze duża grupa ludzi, która się przyłączyła, młodych ludzi, to jest taki bunt antysystemowy. I wie pan, na pewno odpowiedzialni politycy nie mogą zamykać oczu na takie procesy społeczne, które mają miejsce. Stąd też jestem przekonany, że trzeba wyciągnąć wnioski.
No to spytam jakie, bo pan jest przedstawicielem tego...
Bo niech pan zwróci uwagę, panie doktorze, ja powiem tylko jedno zdanie. Oczywiście twarzą pewnego systemu, w którym żyjemy, jest zawsze partia rządząca, więc twarzą tego systemu jest Prawo i Sprawiedliwość. Więc w moim przekonaniu jednak te badania, które pokazują, że w ostatnich dniach pewne spadki w poparciu dla Prawa i Sprawiedliwości nie przekładają się realnie na wzrosty dla żadnych innych ugrupowań parlamentarnych, to pokazuje, że te manifestacje, duża część tych manifestacji to jest pewien bunt antysystemowy. Z drugiej strony prosiłbym, żeby też nie wsłuchiwać się tylko w głos tych, którzy najgłośniej krzyczą, bo jest duża grupa młodych osób, tak zwana milcząca większość, która zostaje w domu, która nie bierze udziału w tego typu manifestacjach. I myślę, że to też jest pole dla socjologów, dla tych wszystkich, którzy obserwują życie polityczne. A tak jak powiedziałem, politycy na pewno na tego typu procesy polityczne, na takie te procesy społeczne nie mogą przymykać oku.
Ja wiem, to wszystko jest złożone, ale spytam pana jako właśnie przedstawiciela tego młodszego pokolenia obozu rządzącego, człowieka, który, jak się mówiło, pisało, te 5 lat temu był między innymi właśnie twórcą tego sukcesu zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości dzięki internetowi. Jakie macie dzisiaj pomysły na to, żeby w tym internecie zaistnieć? Bo jeśli pan zagląda, na pewno zagląda na różne portale i profile społecznościowe, no to tam dla młodych ludzi Prawo i Sprawiedliwość jest partią, ale obciachu.
Panie redaktorze, zawsze partia rządząca jest pewnego rodzaju twarzą systemu, przeciwko któremu młodzi ludzie się buntują. I łatwiej było Prawu i Sprawiedliwości prowadzić kampanię w sytuacji, w której była partią opozycyjną, a twarzą systemu był na przykład prezydent Bronisław Komorowski, prawda? No to rzeczywiście wielu młodych ludzi wtedy traktowało Prawo i Sprawiedliwość jako partię tą antysystemową i ten taki naturalny dla młodych ludzi bunt antysystemowy prowadził do tego, że wspierali kandydata na prezydenta pana Andrzeja Dudę czy Prawo i Sprawiedliwość. Dziś, tak jak powiedziałem, nie możemy zamykać oczu na te procesy, które są wokół nas. Musimy wyciągać pewnego rodzaju konsekwencje także w naszych codziennych działaniach, podejmowanych decyzjach, ale jestem przekonany, że te działania muszą być też przeprowadzone bez zbędnych emocji. Dziś jeszcze jest za szybko po tych protestach i manifestacjach, żeby bez emocji podejść do tego i wyciągać wnioski związane z taką pewną rodzają niespotykaną do tej pory brutalizacją, wulgarnością, radykalizacją protestów. Z tego wszystkiego trzeba wyciągnąć wnioski. Odpowiedzialni politycy, odpowiedzialni rządzący wyciągają z tego wnioski. Jestem przekonany, że także rząd Prawa i Sprawiedliwości nie będzie przymykał oczu na te pewne działania, które miały miejsce. Z drugiej strony, tak jak powiedziałem, pamiętajmy o tej milczącej większości, która w dalszym ciągu pozostaje w domach, która ma pewne wątpliwości wokół różnych decyzji, wokół różnych także wokół orzeczenia, ale jednak nie przyłącza się do tego, do tych manifestacji.
No tak, ale to młodzi będą głosowali za kilka lat głównie, a ci starsi mogą już nie mieć nawet sił, żeby pójść na wybory. Panie ministrze, czy będzie rozłam w PiS-ie? Pan mówił o tych emocjach, one są w obozie władzy też bardzo duże, często negatywne, nastroje, jak można usłyszeć, są nie najlepsze. Jan Krzysztof Ardanowski już oficjalnie powiedział, że ma wolę założenia nowego koła sejmowego. Jeśli tak by się stało, no to zabraknie PiS-owi większości w Sejmie.
Panie redaktorze, pan minister Ardanowski, poznałem go jako osobę niezwykle przywiązaną do wartości w polityce i rzeczywiście jeżeli pewne rozwiązania przygotowane przez rząd czy przez większość parlamentarną nie szły równolegle z tymi wartościami, o które walczył w polityce, więc wtedy zapewne te emocje się pojawiły. Ale z drugiej strony poznałem pana Krzysztofa Ardanowskiego jako polityka niezwykle racjonalnego, polityka, dla którego roztropnego, dla którego myślę najwyższą wartością też jest to, że jest rząd prawicowy w Polsce, że jest Zjednoczona Prawica, która może przeprowadzić wiele reform, na które praktycznie cały dorobek polityczny, środowiska naszego, także działania polityczne pana Krzysztofa Ardanowskiego przez lata się składały, żeby móc właśnie dojść do władzy i przeprowadzić pewne niezbędne reformy, które nasze środowisko polityczne, na które wskazywało.
Czyli krótko mówiąc, myśli pan, że podejmie decyzję racjonalną, a nie emocjonalną, tak? I jednak zostanie w obozie władzy.
Poznałem go jako takiego człowieka i jestem przekonany, że ci wszyscy, którzy dzisiaj bardzo emocjonalnie podchodzą i nie dziwię im się także, jeżeli są to dla nich ważne kwestie, bo dla każdego z nas, jeżeli są to kwestie ważne, to podchodzimy do nich emocjonalnie, ale jestem przekonany, że ostatecznie zwycięży pewna wartość nadrzędna, jaką są rządy prawicy w Polsce, bo myślę, że nikomu z nas, z osób, które od lat walczyły o to, żeby prawica w Polsce rządziła, nie zależy dziś na tym, żeby oddać władzę i żeby doprowadzić do tego, żeby rządziło SLD, Platforma Obywatelska, PSL. Naprawdę wartością nadrzędną są dzisiaj te rządy Zjednoczonej Prawicy i wszyscy powinniśmy do tego dążyć, żeby te rządy do końca tej kadencji trwały, a później żebyśmy skutecznie walczyli o reelekcję.
Panie ministrze, zakończmy naszą rozmowę tematem, z którym zmagamy się już od wiosny, czyli COVID-19, pandemia. Pan mówił, że jest na froncie walki. Pan jest tym ministrem, który odpowiada za współpracę z wojewodami. Podlega pod pana właśnie budowa tych szpitali tymczasowych. Spytam, o jakie dane pana resort się opierają? Czy to są dane pochodzące tylko od tego jednego słynnego już w mediach blogera? Czy pracują dla was jakieś rzeczywiście analityczne firmy?
Nie, trochę mnie to rozśmieszyło, jak przeczytałem w mediach, panie redaktorze. Przede wszystkim wszyscy w Polsce, wszystkie także instytucje, które pracują dla rządu, instytucje, które tworzą te modele rozprzestrzeniania się choroby, działają w oparciu o dane Ministerstwa Zdrowia i wszyscy funkcjonujemy w oparciu o dane Ministerstwa Zdrowia. I także te instytuty, które współpracują z rządem, myślę, że w najbliższym czasie także przedstawimy szeroko opinii publicznej, jak wygląda współpraca rządu z instytucjami, które tworzą różnego rodzaju modele rozprzestrzeniania się choroby, są w oparciu o dane Ministerstwa Zdrowia, o te dane także, które spływają z ministerstw, z od wojewodów. Ja bym chciał powiedzieć, że nie czuję się jako ten, który jest na pierwszej linii frontu. Na pierwszej linii frontu są dzisiaj lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarze, pielęgniarki, policjanci, straż pożarna, także w szpitalach tymczasowych będą ratownicy medyczni ze straży pożarnej. Mamy takich już grono takich ratowników medycznych na Stadionie Narodowym. To są ludzie, którzy dzisiaj zasługują na niezwykły szacunek, a administracja rządowa, politycy, pomimo tego, że rzeczywiście jest to dzisiaj dla mnie temat, który praktycznie 18-20 godzin na dobę, którym się zajmuję, powinni zrobić wszystko, żeby wspomóc, wesprzeć te osoby, które są na pierwszej linii frontu.
Panie ministrze, mam jeszcze jedno pytanie. Wiem, że pan się śpieszy na posiedzenie, ale muszę jeszcze zapytać o ten taki chaos w podejmowaniu decyzji. I to nie jest tak, że opozycja tylko to wytyka i krytykuje, ale nawet to, wczoraj wieczorem, tak, ci, którzy prowadzą sklepy meblowe, te także duże, dowiedzieli się nagle, że te sklepy jednak będą musiały być zamknięte. Czy nie można takich rzeczy mówić ludziom wcześniej?
Panie redaktorze, no jesteśmy na froncie walki z chorobą i rzeczywiście te działania są podejmowane bardzo często z godziny na godzinę, z dnia na dzień. Być może nie zawsze ta komunikacja jest taka, jak wszyscy by sobie tego życzyli. I podejmując decyzje z minuty na minutę, z godziny na godzinę, wkradają się także komunikacyjne błędy i nie można mówić, że ktoś, kto podejmuje mnóstwo decyzji, ciężkich decyzji, nie przyszło nam do tej pory żyć i rządzić w sytuacji takiej pandemii na świecie i w Polsce. Na pewno błędy w komunikacji się pojawiają, ale tak jak powiedziałem na początku tej audycji, wiem, że to jest pewnego rodzaju truizm, ale nie zawsze wszyscy to rozumieją. Te decyzje, ciężkie decyzje, nie są przeciwko komukolwiek, tylko przeciwko wirusowi. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli podejmować kolejnych decyzji, że dotyczących właśnie obostrzeń, że to, co do tej pory zapadło, pozwoli nam na to, żeby przejść przez tą epidemię w Polsce. A jeżeli ktoś uważa, że jest poszkodowany w związku z tą komunikacją, o której mówię, no to rządzący powinni tylko i wyłącznie takie osoby, które tak odczuwają, przeprosić za to i pokornie powtórzyć. Te zmiany, te obostrzenia nie są przeciwko komukolwiek. Jeżeli popełniamy błędy w komunikacji, to przepraszamy, ale w tej chwili żyjemy w takiej rzeczywistości, gdzie trzeba podejmować decyzje z godziny na godzinę.
Pan przeprasza w imieniu swoim, resortu, swoich ludzi?
Panie redaktorze, przepraszam w imieniu tych wszystkich, którzy popełniają błędy, podejmując decyzje z godziny na godzinę. Tych błędów nie można się wystrzec, jesteśmy tylko ludźmi i pokorna władza, władza, która bierze odpowiedzialność za te decyzje, musi wziąć odpowiedzialność, musi przedstawić program także wsparcia dla przedsiębiorców. Ten program wczoraj został przez pana premiera przygotowany. Zresztą słyszałem dziś w porannych serwisach w państwa stacji, że pojawiają się głosy wśród przedsiębiorców, że są to bardzo oczekiwane działania i popierane przez przedsiębiorców, z czego się bardzo cieszę. My na wiosnę pokazaliśmy tym branżom, które były dotknięte szczególnie tym lockdownem na wiosnę, że potrafimy reagować. Jesteśmy takim rządem, który potrafi te działania antykryzysowe wprowadzać i tak samo gwarantuję będzie teraz. Jeżeli ktoś uważa, że decyzje, komunikacja rządu przy podejmowaniu niektórych decyzji była niewystarczająca, to nie pozostaje nic innego jak przeprosić i powtórzyć, że te działania nie są przeciw komukolwiek. Te działania są związane z sytuacją, w jakiej jesteśmy, a mamy niespotykaną w dzisiejszych czasach epidemię i wszyscy dziś zmagamy się z tym problemem.
Paweł Szafernak, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dziękuję panie ministrze za tą rozmowę i za spotkanie. Życzę zdrowia. Czego jeszcze życzyć panu i pana ludziom oprócz zdrowia?
Myślę, że w najbliższych dniach i tygodniach najważniejsze także dla urzędów wojewódzkich, dla całej administracji zespolonej są życzenia takich siły, ponieważ niezwykle dużo pracy od marca, praktycznie 24 godziny na dobę w administracji zespolonej, w sanepidach, w urzędach wojewódzkich, także wśród funkcjonariuszy.
To tego życzymy.
Więc warto by było, żeby ten materiał ludzki, który naprawdę wiele przeżył w ciągu ostatniego czasu, miał jeszcze siły, żeby ludzie mieli siły na dalsze działania w walce z epidemią.
To tego życzymy. Dziękuję panie ministrze, do zobaczenia, dobrego dnia.
Dziękuję, dobrego dnia i zdrowia dla wszystkich.
Do zobaczenia.